pomoże. Nauka. Świat.
Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Nazywam się Sławomir Nikczyński. Na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad technologią poprawiającą efektywność radioterapii, jednej z głównych metod leczenia wielu nowotworów złośliwych. Naświetlania będą bardziej dokładne, bezpieczne i dostosowane do konkretnego pacjenta, deklarują twórcy metody. Mają w tym pomóc fantomy żelowe, które umożliwią zwiększenie precyzji dawkowania oraz celowania terapeutycznego promieniowania w odpowiednie obszary ciała pacjenta, tak aby maksymalnie oszczędzić tkanki zdrowe oraz organy krytyczne. Podstawowym celem metody jest pomoc onkologom w poprawie precyzji naświetlań radioterapeutycznych, zadeklarował pomysłodawca i główny twórca technologii, dr inżynier Marek Mariański, profesor Politechniki Gdańskiej. Długie życie po zaniku zdolności do reprodukcji to wśród zwierząt bardziej wyjątek niż reguła. Okazuje się jednak, że u ludzi długa starość wiąże się z korzyściami ewolucyjnymi, opisują naukowcy w periodyku PNAS. Z reguły u zwierząt starość, kiedy zanika zdolność do reprodukcji, trwa krótko. Ludzie należą do nielicznych wyjątków. Od lat naukowcy zastanawiają się, jak wytłumaczyć z perspektywy ewolucji istnienie długoletniej starości w obrębie gatunku ludzkiego. Innymi słowy, jakie korzyści z punktu widzenia ewolucji płyną z obecności starszych ludzi. Zakłada się bowiem, że dane zjawisko wyewoluowało, ponieważ jego obecność niosła korzyść dla gatunku. Czas poważnie pomyśleć o tym, jak ponownie połączyć pokolenia i wykorzystać część mądrości i wiedzy, jakie mają do zaoferowania ludzie starsi, zachęcają naukowcy. Zespół kierowany przez polskiego naukowca odkrył nową formę komunikacji między roślinami. Organizmy ostrzegają się nawzajem dzięki sygnałom elektrycznym przesyłanym po powierzchni liści. Zespół naukowców kierowany przez profesora Stanisława Karpińskiego z SGGW w Warszawie we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Missouri USA po raz pierwszy opisał kwantowo-molekularne i fizjologiczne podstawy nieznanej wcześniej formy komunikacji między roślinami. Naukowcy odkryli mechanizm uruchamiany w jej wyniku, nazwany sieciową nabytą aklimatyzacją. To właśnie ten mechanizm pozwala komunikować się roślinom. Wyniki badań opisane w czasopiśmie The Planet Cell potwierdzają, że rośliny są zdolne wysyłać ostrzeżenia do innych roślin w formie sygnałów elektrycznych przekazywanych po powierzchni ich liści. Gościem programu jest pani profesor doktor habilitowany inżynier Adrianna Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku imieniem Daniela Fahrenheita. Przypomnę, że Związek Uczelni Fahrenheita powstał w Gdańsku już ponad 2 lata temu. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
I chciałbym zapytać, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czym właściwie jest ten Związek Uczelni i jakie są jego główne cele i zamierzenia?
Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita jest przede wszystkim niezależnym podmiotem, odrębnym, istniejącym obok 3 naszych dużych uczelni, to znaczy obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego i powstał właśnie na wniosek 3 rektorów tych uczelni. Tym głównym celem działalności Związku Uczelni jest konsolidacja naszych wybranych działań po to, żeby zintensyfikować działalność naszych uczelni, zarówno w obszarze naukowym, dydaktycznym, a także organizacyjnym. To nie jest jedyny przykład konsolidacji, który jest realizowany zarówno w Polsce czy na świecie. Przede wszystkim na świecie te działania konsolidacyjne uczelni mają za cel wykorzystanie potencjału płynącego z dużej skali działalności. I podobnie wygląda to u nas. Celem związku też jest przygotowanie naszych uczelni do utworzenia federacji. I zakładamy, że to będzie następny krok.
I kiedy taka federacja, czy wiemy już w ogóle, kiedy miałaby powstać? W przybliżeniu oczywiście.
Jeżeli zdecydujemy się na utworzenie federacji, to myślę, że powstałaby w przeciągu 2 do 6 lat. Dlaczego mówię do 6? Dlatego, że obecna ustawa dopuszcza istnienie związków uczelni w Polsce do roku 2028. Więc jeżeli wcześniej nie zdecydujemy się na utworzenie federacji, to związek uczelni przestanie istnieć, a uczelnie będą dalej działały odrębnie.
A czy takie związki jeszcze gdzieś występują w kraju?
Tak, w Polsce oprócz naszego związku jest zarejestrowanych jeszcze 4 inne związki uczelni, między innymi w Lublinie, a także na Śląsku, na południu Polski.
Aha, czyli to są te ośrodki niekoniecznie wiodące, że tak się wyrażę, bo pani wspomniała, że Lublin tutaj no i my przede wszystkim, nasze. A gdyby jeszcze powiedzieć troszkę o tych zamierzeniach, czyli rozumiem, że chodzi o efekt synergii, czyli łączymy się po to, żeby coś większego tworzyć, tak?
Jak najbardziej. Łączymy się, to może jest w tym momencie za duże słowo, dlatego że każda z naszych uczelni zachowuje autonomię i działa odrębnie, ale jednak staramy się wypracować właśnie te obszary, w których konsolidacja, współpraca daje ten efekt synergii, no po to, żeby z jednej strony stworzyć tutaj na Pomorzu, w Gdańsku, silniejszy ośrodek akademicki, bardziej rozpoznawalny w kraju i na świecie, ale też takie miejsce, w którym studenci chętnie studiują, w którym chcą pracować naukowcy i to szczególnie też młodzi naukowcy, tak? Czyli atrakcyjne miejsce do nauki i do pracy.
Dobrze, to teraz chciałbym zapytać może właśnie w związku z tym, co pani powiedziała, o inicjatywy, jakie podejmuje związek. Bo czytałem, że są właśnie programy stypendialne, czy konkursy realizowane z różnymi podmiotami, również publicznymi, takimi jak Pomorska Kolej Metropolitalna. Wiem, że odbył się też piknik naukowy, zdaje się pierwszy jakby tutaj w historii związku. No i właśnie, proszę powiedzieć kilka słów o tych inicjatywach.
Tak, w tym roku po raz pierwszy udało nam się, wydaje mi się, wprowadzić do kalendarza gdańskiego Dzień Fahrenheita, który chcemy obchodzić już zawsze 24 maja, czyli w dniu urodzin naszego patrona, Daniela Gabriela Fahrenheita. W weekend, w niedzielę, po tym dniu Fahrenheita odbył się pierwszy piknik naukowy właśnie naszych 3 uczelni, realizowany wspólnie z Hevelianum. I ten piknik to było święto nauki, które było i otwarte na pracowników naszych 3 uczelni. Była też to okazja do pewnej współpracy, do spotkania się w warunkach takich nieformalnych. Ale chcieliśmy też pokazać tutaj mieszkańcom Gdańska, mieszkańcom regionu, czym się zajmujemy i trochę też odczarować naukę. To znaczy pokazać, że ta nauka może nie jest taka sztywna, nie jest taka nudna, tylko właśnie może być interesująca, może być zabawna, może być pokazana w sposób taki przystępny. Ale oprócz oczywiście takiego święta nauki, takiej zabawy w naukę, realizujemy w tej chwili bardzo dużo wspólnych inicjatyw. Pan wspomniał o stypendiach Fahrenheita. To jest wspólna inicjatywa realizowana tutaj z miastem Gdańsk. To są stypendia ufundowane przez panią prezydent i to jest pewna zmiana w dotychczas stosowanym systemie stypendialnym, dlatego że część tego funduszu została wyodrębniona na dofinansowanie czy finansowanie badań prowadzonych przez doktorantów z innych ośrodków, ale jeżeli zdecydują się na roczny przyjazd na jedną z 3 naszych uczelni. To jest właśnie już to przyciąganie tych młodych naukowców i talentów do naszego regionu, po to też, żeby i nawiązać nowe kontakty naukowe, ale również, żeby w jakimś sensie rozpropagować nasze gdańskie uczelnie na uczelniach na świecie. Wspomniał pan również o konkursie, który realizujemy wspólnie z Pomorską Koleją Metropolitalną. To bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że w pierwszym etapie konkursu brali udział wyłącznie studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. I to był konkurs, w którym oni starali się zaprojektować przystanki nowej linii kolei, która ma powstać w najbliższych latach. To był projekt taki architektoniczno-urbanistyczny. pod koniec realizacji tego konkursu zostało wybranych 8 najlepszych prac, które przechodzą do następnego etapu i w tym drugim etapie do tych zespołów młodych, że tak powiem, architektów dołączą studenci pozostałych naszych dwóch uczelni. I już w zespołach interdyscyplinarnych oni mają zaprojektować czy zaplanować takie holistyczne, że tak powiem, podejście zastosowane w przypadku tej nowej linii, że tak powiem, kolejowej, tych nowych przystanków. I myśmy trochę nie ograniczali też ani kierunków, ani dyscyplin, w których mieliby się rozwijać tutaj studenci. Chcemy zobaczyć, jakie studenci zaproponują rozwiązania, na przykład energetyczne, czy środowiskowe, czy być może związane z jakimiś aspektami społeczno, nawet psychologicznymi. I one muszą oczywiście odpowiadać na zapotrzebowanie, nazwijmy to, każdej lokalizacji takiego nowego przystanku.
To ciekawe rzeczywiście podejście. Ja bym chciał jeszcze porozmawiać trochę o potencjale uczelni, tych naszych tutaj pomorskich. Pani też wspomniała o tym przyciąganiu właśnie doktorantów na Pomorze. I właśnie jak to wygląda, tu oczywiście według pani, czy my należymy do tej krajowej czołówki, czy jeszcze ciągle gdzieś tam nam, może nie tyle brakuje, ale chcemy zmierzać w tym kierunku, czy już tam jesteśmy?
Na pewno zmierzamy i myślę, że to dużymi krokami. Proszę pamiętać też, że wśród te nasze trzy uczelnie tworzące w tej chwili uczelnie Fahrenheita, dwie spośród nich to są uczelnie badawcze, dlatego że taki status ma i Politechnika Gdańska, i Gdański Uniwersytet Medyczny. Uniwersytet Gdański jest w tej drugiej dwudziestce tych uczelni, które startowały właśnie w tym konkursie na uczelnie badawcze, czyli to było te 20 takich najbardziej, że tak powiem, prężnych uczelni w Polsce. Ale też myślę, że to nawet to proste, że tak powiem, połączenie naszych sił, były dokonywane takie analizy eksperckie, już nas plasuje na trzecim miejscu w Polsce. Również znacząco podnosi naszą pozycję na rankingu światowym, dlatego że też taka symulacja została tutaj wykonana przez taką firmę ekspercką zewnętrzną i plasujemy się na około 560 pozycji na świecie.
Ja rozumiem, jako trzy uczelnie razem. Ja rozumiem, że to chodzi o słynną listę szanghajską.
Dokładnie tak.
Rozumiem.
Więc wiemy, że samo proste połączenie naszych trzech uczelni zwiększa już naszą rozpoznawalność. Ale to nie jest ten efekt, do którego my dążymy. My dążymy jednak do jak najlepszego wykorzystania naszych zasobów, do pewnej optymalizacji wykorzystania tych naszych zasobów. Ta współpraca, przede wszystkim naukowa, interdyscyplinarna, lepsze wykorzystanie infrastruktury badawczej, którą w tej chwili mamy, ale również wspólna być może oferta dydaktyczna. To powinno nam na pewno na znaczące zwiększenie tej naszej rozpoznawalności zarówno w kraju, jak i na świecie.
Tak, ja właśnie nawet chciałbym powiedzieć, że niedawno naszym gościem była pani profesor Kucińska-Lipka tutaj z Politechniki i ona też wspominała o państwa działalności, czyli o związku uczelni Fahrenheita i właśnie wypowiadała się, że dzięki temu naukowcy mają szansę czy możliwość często gdzieś tam tych projektów, których nie widzą wśród innych, bo nie rozmawiają tyle ze sobą, ile być może powinni, albo po prostu nie ma takich okazji do wspólnych spotkań i współpracy. I dzięki temu pojawiają się nowe inicjatywy.
Bardzo się cieszę, że pan to powiedział, że już jesteśmy zauważani przez naukowców, ale staramy też się właśnie tworzyć te nowe platformy spotkań czy współpracy, między innymi w ramach tej działalności, która tutaj jest prowadzona przez Związek Uczelni Fahrenheita, odbyły się już też takie spotkania i dojrzałych naukowców, i młodych naukowców, które właśnie umożliwiły dyskusję, wymianę poglądów, ale też obserwujemy takie inicjatywy, nazwijmy to oddolne, dlatego że pojawiły się wspólne seminaria, na przykład właśnie dwóch wydziałów chemicznych i wydziału farmaceutycznego, czyli takich pokrewnych dziedzin. I to jest świetna okazja do wymiany informacji, nad czym pracujemy, ale też właśnie tworzenia nowej współpracy i też wspólnego aplikowania o projekty grantowe.
No właśnie, to pewnie szczególnie istotne w przypadku uczelni i projektów, nowych projektów, czyli granty. Dobrze, powiedziała Pani wiele o tle tym tutaj lokalnym, ale jeszcze może kilka słów o tym tle właśnie międzynarodowym. Czy my właśnie z tym potencjałem, który tutaj mamy na Pomorzu, możemy właśnie, tak jak Pani też pewnie wspomniała gdzieś już, czy warto studiować na Pomorzu, ale nie z punktu widzenia jakby tutaj Polaka, tylko w ogóle na tle międzynarodowym. Czy możemy jakoś spróbować odpowiedzieć na to pytanie?
Staramy się podkreślać i pokazywać studentom z zagranicy, że warto. Ja myślę, że ten region tutaj pomorski jest atrakcyjny też pod takim względem jako miejsce, że tak powiem, do mieszkania i studiowania, bo jesteśmy zlokalizowani w pięknym miejscu, że tak powiem, nadmorskim. Ale myślę, że też możemy wykorzystać to nadmorskie położenie do stworzenia trochę innej takiej oferty, że tak powiem, dydaktycznej. I nad tym zaczynamy pracować. Pierwszym może takim na razie niewielką taką pierwszą inicjatywą jest utworzenie wspólnych studiów podyplomowych dotyczących mitygacji i przeciwdziałania zmianom klimatu. To może nie jest związane ściśle tutaj z naszą tą lokalizacją nadmorską, ale też patrząc na te obserwowane zmiany klimatu, na wzrost średniej temperatury na świecie, być może właśnie te tereny nadmorskie, najniżej położone, pierwsze będą musiały pomyśleć, jak przeciwdziałać właśnie tym zmianom klimatycznym. I tutaj te studia podyplomowe, które zostały dosłownie w tej chwili powołane, akurat ruszyła rekrutacja, to jest już wspólna inicjatywa trzech naszych uczelni i wykorzystanie potencjału trzech naszych uczelni, dlatego że tam są i aspekty takie związane z tym, jak klimat może wpływać na nasze zdrowie, tam są aspekty środowiskowe, aspekty ekonomiczno-społeczne, ale również wszystkie istotne inżyniersko-technologiczne. I tylko współpraca naszych trzech uczelni umożliwiła właśnie utworzenie takich nowych studiów.
I w tym miejscu zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomorze. Nauka. Świat. Pomorze. Nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że moim gościem jest pani profesor, doktor habilitowany inżynier Adrianna Zaleska-Medyńska. I wracając do naszej rozmowy i kontynuując jeszcze temat uczelni wyższych na Pomorzu i tego, jak one mogą być plasowane tutaj na tym międzynarodowym tle, ale też chciałbym zapytać o naszą atrakcyjność pod względem takim, czy możemy się czymś wyróżnić, czyli chciałbym zapytać o nisze, w jakich możemy realizować nasze badania tutaj na Pomorzu, żeby jednak odróżniały się one, bo pewnie tak kiedyś i było. Chodzi mi o przemysł morski, z którym kiedyś tutaj była duża współpraca. Jakie współcześnie, czy teraz obecnie są możliwości w tym zakresie? Jak widzą to uczelnie?
Ciągle nasze położenie, właśnie to takie specyficzne nadmorskie, na pewno pokazuje nam ten główny kierunek. Możliwości jest tutaj bardzo dużo, dlatego że jeżeli popatrzymy na rozwój nauki na świecie i rozwój takiego kierunku tak zwanej blue economy, czyli tej niebieskiej gospodarki, to jest między innymi wykorzystywanie zasobów mórz i oceanów. I myślę, że to jest kierunek, który tutaj warto zintensyfikować, dlatego że na razie nie do końca jesteśmy w stanie wykorzystywać właśnie te zasoby morskie, ale to jest również rozwój kierunków, które pozwolą wpływać na czy wykorzystywać jak najlepiej transport morski. To są kierunki związane z prawem morskim. To jest przecież Instytut Chorób Tropikalnych i Morskich, który jest przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, tak? Czyli te działania, nazwijmy, medyczne, ale też bardzo specyficzne, jeżeli jesteśmy powiązani z gospodarką morską. No i oczywiście ciągle to jest nazwijmy to, budowa okrętów czy mniejszych statków i wykorzystanie działalności tutaj naszych stoczni. Także ten kierunek morski na pewno będzie rozwijany. Proszę też pamiętać, że dysponujemy bardzo unikalną infrastrukturą, dlatego że przecież mamy i stację morską na Helu, są statki badawcze, są właśnie kierunki i wydziały, które na każdej, oczywiście, które na każdej z naszych uczelni rozwijają właśnie tą działalność naukową. Uniwersytet Gdański też jest w sieci takich uniwersytetów nadmorskich europejskich, łącznie z 5 innymi uczelniami. I tutaj te kierunki badawcze też już są rozwijane. Ale myślę, że nasza przyszłość to nie tylko te badania, że tak powiem, ukierunkowane na wykorzystanie zasobów mórz i oceanów. To jest na pewno energetyka odnawialna. Myślę, że to jest też wodór i technologie wytwarzania wodoru i magazynowania wodoru. I to zarówno rozwijanie tych technologii, które w tej chwili są dostępne, jak i rozwijanie zupełnie nowych kierunków pozyskiwania tego wodoru.
No tak. Ostatnio zresztą dużo rozmawiamy na te tematy, o których pani wspomniała, czyli właśnie energetyka odnawialna i wodór akurat konkretnie. Ale teraz chciałbym panią zapytać o pani pracę naukową, bo jest pani kierownikiem Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. I z tego, co przeczytałem, prowadzi pani badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej. Co to takiego?
Brzmi może groźnie, ale fotokataliza heterogeniczna to jest reakcja, która przebiega na powierzchni ciała stałego i w innej fazie, dlatego heterogeniczna i przede wszystkim pod wpływem światła, tak? Czyli dlatego reakcja fotokatalizy. Tak bardzo krótko, na czym to polega. Jeżeli mamy materiał półprzewodnikowy, czyli między innymi taki, jak wykorzystujemy na przykład w elektronice czy w ogniwach słonecznych i właśnie na ten materiał pada światło, to światło ma odpowiednią energię, to w efekcie reakcji następczych na powierzchni tego materiału, najczęściej w postaci nanomateriału, czyli bardzo rozdrobnionej, generujemy rodniki hydroksylowe. Te rodniki hydroksylowe to jest bardzo silny utleniacz. Rodniki hydroksylowe powstają też w naszych organizmach i one są odpowiedzialne za procesy starzenia. Natomiast my je tu wytwarzamy intencjonalnie i wykorzystujemy między innymi do tego, żeby niszczyć, degradować zanieczyszczenia. I to możemy degradować zanieczyszczenia zarówno w powietrzu, w wodzie. Czyli takie procesy można między innymi wykorzystać do oczyszczania powietrza i tym się głównie zajmujemy. Ale można też wykorzystywać te procesy do oczyszczania wody czy ewentualnie ścieków, tak? Ogromną zaletą tego procesu jest to, że my faktycznie rozkładamy zanieczyszczenia, a nie je separujemy. I to możemy jednocześnie rozkładać, degradować zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne i inaktywować mikroorganizmy. To jest też ważne, no, szczególnie w tej chwili, bo cały czas przecież zmagamy się jeszcze z pandemią, żeby właśnie nie wydzielać, że tak powiem, nie separować wirusów, bakterii czy grzybów na przykład na filtrach HEPA, tylko żeby je inaktywować.
I czy to się udaje?
Tak, to się udaje właśnie za pomocą fotokatalizy heterogenicznej. Oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania i takiego materiału, odpowiedniego dobrania źródła światła i to źródła światła, które jest tanie i efektywne, ale też zaprojektowania całego takiego, nazwijmy, modułu fotokatalitycznego, który no, może być potem efektywnie wykorzystany na przykład w urządzeniu do oczyszczania powietrza.
No właśnie, i tak chyba trochę płynnie przeszliśmy do komercjalizacji badań naukowych, bo wiem, że tutaj pani też ma doświadczenie i jest pani współzałożycielką startupu zajmującego się właśnie komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza. Proszę tutaj kilka słów.
Tak. To jest, myślę, że chyba marzenie każdego naukowca, żeby to, co robi w laboratorium, gdzieś tam ujrzało też światło dzienne. I po wielu latach pracy udało się dojść do takiego etapu, że faktycznie powołaliśmy w tej chwili startup, powołaliśmy spółkę, w której jesteśmy wspomagani też i przez ludzi z biznesu, i przez ludzi z doświadczeniem z optoelektroniki, którzy pomagają nam właśnie projektować źródła światła. I w tej chwili dopracowujemy tak zwane silniki fotokatalityczne, ale też już mamy pierwsze produkty, które zostały przetestowane na przykład w autobusie Solarisa, po to właśnie, żeby oczyszczać powietrze. I tutaj przede wszystkim akurat w firmie Solaris chodziło o ochronę kierowcy i oczyszczanie powietrza, które jest nawiewane właśnie do kabiny kierowcy, ale też pracujemy w tej chwili nad takimi urządzeniami, które mogły być podwieszane na przykład w klasach szkolnych czy w biurach, gdzie pracuje duża grupa ludzi i gdzie można między innymi to powietrze, które przechodzi przez urządzenie, może być pozbawiane właśnie wirusów, bakterii czy grzybów.
Tutaj jeszcze dopytam, czy to jest to powietrze, które jest z zewnątrz, czy które też wewnątrz już jest jakby...
Pracujemy nad różnymi typami urządzeń. Aha. Z jednej strony startup koncentruje się na opracowaniu w tej chwili urządzeń, które byłyby właśnie raczej wewnątrz pomieszczeń, czyli do oczyszczania powietrza tego wewnętrznego, szczególnie takich pomieszczeń, gdzie na przykład właśnie przebywa duża grupa ludzi, dlatego wspomniałam o klasach szkolnych czy o pomieszczeniach biurowych, ale z drugiej strony pracując na uniwersytecie realizujemy wspólnie z podmiotem gospodarczym, jeszcze z partnerem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, projekt, który dotyczy urządzeń, które będą połączone ze stolarką okienną i właśnie będą pozwalały na oczyszczanie powietrza, które wchodzi do pomieszczenia, ale też takie urządzenia będą mogły pracować w różnego rodzaju, że tak powiem, trybach pracy, czyli będą mogły oczyszczać albo tylko powietrze wchodzące do pomieszczenia, albo mieszać to powietrze z powietrzem takim wewnętrznym, czy oczyszczać tylko powietrze wewnątrz takiego pomieszczenia.
To bardzo interesujące, bo rozumiem, że to chodzi o okna tak naprawdę, tak?
Dokładnie tak. Myślę, że to będzie zupełnie nowy typ okien, który pojawi się na rynku polskim i też na rynku światowym. Właśnie taki, który będzie doposażony w urządzenie oczyszczające powietrze.
I to jest chyba nowość, bo nie wiem, czy już coś takiego jest na rynku w ogóle dostępne.
Nie, to jest absolutna nowość. Jesteśmy w tej chwili w właściwie połowie, bym powiedziała, realizacji projektu, ale blisko już przygotowania produktu takiego końcowego. To znaczy w tej chwili testujemy prototypy, które już są sprawne, które potwierdziły efektywność działania i które nabierają pomału takiego kształtu, który chciałby zobaczyć klient i ostateczny odbiorca.
To bardzo zaawansowane są te prace i w takim razie czekamy na efekt końcowy, finalny.
Ja też czekam z niecierpliwością.
W postaci okien, które będą nam oczyszczały powietrze, które wchodzi do naszych mieszkań, jak rozumiem.
Dokładnie tak. To jest ważne, no nie tylko w takim momencie, jak jesteśmy, czyli właśnie w okresie pandemii, ale też szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jakość tego powietrza no jest trochę gorsza niż tutaj u nas na Pomorzu.
No właśnie, to szczególnie na południu takie duże miasto się boryka z tym problemem. Chyba nawet kilka miast na południu i pewnie jeszcze w centralnej Polsce też by się znalazły.
I mamy nadzieję, że to rozwiązanie pozwoli częściowo ten problem rozwiązać.
Tak. To teraz chciałbym zapytać o pani inspirację i o pani fascynację z lat młodości. Bo zawsze na koniec audycji staram się też zapytać o to, co doprowadziło, że osoba, która mówi tak ciekawie i jest ekspertem tutaj w dziedzinie chemii, jak w pani przypadku. Czym się pani fascynowała w młodości? Co pani słuchała? Co pani czytała? Proszę kilka słów na ten temat.
To ciekawe pytanie, bo na pewno nie czytałam wtedy książek czy podręczników od chemii. Ta chemia dopiero pojawiła się gdzieś tam znacznie później. Czytałam chyba wszystko, dlatego że uwielbiałam czytać. To był mój ulubiony sposób spędzania czasu.
Ale czy popularno-naukowe rzeczy na przykład?
Niekoniecznie. To właściwie, jeżeli popatrzę na taki okres młodości, tego dojrzewania, to od kryminałów po taką beletrystykę, szczególnie amerykańską, bardzo lubię do dzisiaj typowo anglosaski humor. W tej chwili może więcej czytam reportaży, czy takich książek z kolei historycznych, czy nawet właśnie trochę takich popularno-naukowych, ale z innych dziedzin.
Czyli multidyscyplinarność. I to jest podstawa zawsze, żeby jednak łączyć te różne zagadnienia i kropki.
Na pewno w nauce jest to bardzo ważne. Nie wiem, czy ja wtedy na to tak patrzyłam. Pewnie to była jakaś ciekawość świata i chłonięcia wiedzy z różnych, że tak powiem, dziedzin i różnych zakresów. Ale na pewno nie myślałam o tym wtedy, żeby być chemikiem, czy nawet być naukowcem. Bardziej fascynowała mnie archeologia i wtedy, jak miałam kilkanaście lat, to bardzo chciałam być archeologiem śródziemnomorskim.
I myślę, że to jest ciekawe podsumowanie tej rozmowy, bo zaczęliśmy od Związku Uczelni Fahrenheita, które to mają na celu właśnie łączyć różne dziedziny, czyli też mówią o multidyscyplinarności, tak jak w pani przypadku trochę. A jest pani dyrektorem tego związku.
Na pewno staram się też pracy naukowej to łączyć i akurat ostatnio chyba miałam nawet okazję, tak zupełnie pan mi to w tej chwili uświadomił, zrealizować może tą pasję z młodości, dlatego że miałam stażystę archeologa, który przyjechał do nas z materiałami, były to małe kawałki piramid, które próbował modyfikować nanomateriałami, które my używamy do zupełnie innych celów. Także być może jeszcze kiedyś w przyszłości uda mi się też zrealizować tą pasję z młodości.
Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I przypomnę, że moim gościem była pani profesor doktor habilitowany Adrianna Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku imieniem Daniela Fahrenheita. A audycję poprowadził Sławomir Nikczyński. Zapraszam na kolejny odcinek audycji
Pomoże Nauka Świat.